Razem czy osobno, jak już dzisiaj było wspomniane, słuchajcie, kontynuujemy cykl kazań oparciu o Księgę Daniela. Okazuje się, że chociaż Daniel 26 wieków temu, według tego, co w tej księdze jest napisane, był, żył i to wszystko przeżywał, okazuje się, że 26 wieków później to wciąż mogą być aktualne dla nas lekcje. Chcemy je wyciągać, chcemy się uczyć, po to jest Boże Słowo, wierzymy, że jest natchnione przez Boga po to, żeby dawać nam właśnie lekcje do życia razem z Nim, według Jego praw, ale też według Jego błogosławieństw i według Jego obietnic. Być może kojarzycie takiego aktora, Andrew Garfield. I nie wiem, czy nazwisko jest tak kojarzone. Prawdopodobnie twarz, gdybyście zobaczyli, wam się łatwo skojarzy. Tak się złożyło, że w 2016 roku zagrał w dwóch filmach, które dotyczyły terytorium Japonii. Jeden z nich nazywał się Przełęcz Ocalonych. Nie wiem, czy mieliście okazję go oglądać, ale dotyczy inwazji wojsk amerykańskich, alianckich na Okinawę, czyli jedno z państw osi Japonii. Trudne walki, bardzo dużo ofiar. Pokazuje w dużej mierze biografię, tak skróconą, takiego żołnierza amerykańskiego, który się nazywał Desmond Doss. To jest postać autentyczna. On według swoich przekonań był adwentystą, był chrześcijaninem. Według swoich przekonań nie chciał wziąć broni do ręki. Był gotów pójść na pole walki, ale nie zgadzał się na to, żeby używać broni i kogokolwiek zabijać. Wręcz przeciwnie, jego pragnieniem było ratować ludzi. Został odznaczony w szczególny sposób, a jego historia została nawet w ten sposób nakręcona, dlatego że podczas tych walk uratował niezliczoną ilość żołnierzy. W takich warunkach nawet jedno życie uratowane, to jest ogromna ilość, on uratował ich znacznie więcej, został oznaczony i jest szczególną taką ikoną w tej wyjątkowej, trudnej i tragicznej też historii. Z drugiej strony Andrew zagrał w kolejnym filmie, który nazywał się Milczenie, a historię, którą opowiadał, dotyczyła też terenów Japonii, ale gdzieś w okolicach XVII wieku, kiedy w Japonii rozpoczęły się prześladowania chrześcijan, dosyć srogie. Niewielu ich tam było, ta służba misjonarska została zaczęta całkiem niedawno, ale chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się, Ewangelia sięgała ludzi, ludzie się nawracali, natomiast cesarstwo w swojej decyzji podjęło taką decyzję, że chrześcijaństwo jest nielegalne i że trzeba je wytępić, że burzy ład społeczny. Były ku temu różne powody też, w związku z czym nagle okazało się, że wszyscy chrześcijanie w Japonii są prześladowani, nie ma tam dla nich miejsca, tak samo jak misjonarze z innych krajów. Film opowiada historię dwóch jezuitów, którzy jadą, żeby znaleźć jednego z nich, też trzeciego tam takiego ojca, który tam wcześniej pojechał, zaginionego, od którego nie było wieści, a wieści, które dochodziły, to takie, że prawdopodobnie zrezygnował z chrześcijaństwa, porzucił swoją wiarę, ożenił się z Japonką i przyjął tradycję i kulturę, która w Japonii była uważana za oczywistą. Historia pokazuje perypetie tych dwóch jezuitów, kiedy szukają zaginionego przyjaciela, kiedy go odnajdują, a głównie skupia się na dylematach chrześcijan. Tych, którzy byli w Japonii, ale też właśnie tych jezuitów, którzy tam przyjechali, zastając bardzo srogie warunki, przerażeni tym, co widzą i czego doświadczają, na dylematach dotyczących tego, czy bronić swojej wiary, czy po prostu zgodzić się na warunki namiestnika, który w prosty sposób pozwala ci uciec od kary śmierci dla ciebie i dla twoich bliskich. Ostatecznie historia kończy się w ten sposób, że jeden z tych jezuitów ginie śmiercią męczeńską, drugi istotnie odnajduje zaginionego, który istotnie, jak się okazało, plotki się potwierdzają, rzeczywiście zmienił swój światopogląd i on sam poddaje się temu nie dlatego, że się boi śmierci, ale dlatego, że dylemat polega na tym, że dostaje pytanie, dla twojej chwały tak naprawdę ci ludzie będą musieli cierpieć. Więc jeżeli nie zgodzisz się na warunki Japończyków, ci chrześcijanie, którzy tutaj są, będą cierpieć ze względu na ciebie, nie ze względu na Chrystusa. Jakże trudne pytanie zostało postawione, no ale cóż, Martin Scorsese, taki reżyser i zawsze dużo pytań. Dlaczego mówię o tych dwóch filmach? Bo w obu z nich jest przedstawiona postawa, która dotyczy nas dzisiaj. To nie są dylematy wzięte gdzieś z czapy, ale to są dylematy, które dotyczą nas. To znaczy, czy mam postawić wszystko poniekąd na ostrzu noża, pokazać jak inny, jak różny jestem w swoim światopoglądzie od wszystkich wokół, iść na pole walki i poświęcić swoje życie, nie biorąc karabinu do ręki, czy też biorąc pod uwagę błahość tych rzeczy, które mnie otaczają, a do których jestem zmuszany, czy to są rzeczy, o które powinienem walczyć? Czy rzeczywiście Pan Bóg stawia przede mną próbę w ten sposób i czy powinienem się postawić, czy też po prostu w jakiś sposób zasymilować po to właśnie, żeby móc Mu jakoś oddać chwałę i pomóc ludziom, którzy są wokół. Kiedy patrzymy na czasy, w których żyjemy, nie jest łatwo, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Żyjemy w czasie, kiedy już nie ma jakiejś prawdy absolutnej, kiedy nie ma prawdy, do której każdy mógłby się odnieść, nie ma prawdy, do której każdy może mieć swoją interpretację. Dzisiaj każdy ma swoją interpretację, w związku z czym każdy ma swoją prawdę. I wszystkie prawdy są relatywnie równe. W związku z tym, kiedy przychodzisz jako chrześcijanin z przesłaniem Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem do tego, żeby nie ma innej drogi do Ojca w niebie, stajesz w miejscu, które nazywa się opresyjne. Nagle zaczynasz coś narzucać, narzucasz swój światopogląd. Jak możesz tak mówić, skoro jest tak wiele różnych religii, wiar, światopoglądów? Być może jest jeden Bóg, ale jest pewnie tysiąc dróg do Niego. Trudno jest w takiej sytuacji zachować swoje standardy i wiedzieć, że wykonało się to, co właśnie Pan Bóg chce, abyśmy my jako chrześcijanie prezentowali. Do tego dochodzą najróżniejsze standardy moralne i etyczne. Bo kiedy powstaje taki relatywizm, nagle się okazuje, że jesteśmy świadkami tego, co często dzisiaj się nazywa jakąś rewolucją obyczajową, ale prawda jest taka, że od tysięcy lat na tym świecie ta rewolucja cały czas się odbywa, nigdy nie było inaczej. I my po raz kolejny, ponownie, być może trochę w inny sposób, ale wciąż jesteśmy świadkami tego, że ten świat jest zagmatwany, sfrustrowany, zdeprawowany, grzeszny. A my jako chrześcijanie mamy żyć w tym świecie i prezentować Chrystusa na Jego obraz i podobieństwo. Kiedy zbierzamy się z tym, to powoduje w nas trochę frustracji, niepewności i nie zawsze wiemy, jak zdecydować. Powstaje lęk. Jak zareagować? Co zrobić? Czy postąpiłem dobrze? Czy postąpiłem słusznie? Czy powinienem w tej sytuacji był się postawić jako chrześcijanin? Czy też właśnie niepotrzebnie zrobiłem rabanu? Postanowiłem, że będę pokazywał nawet źródła cytatów. Tak, pastor czyta więź i bardzo zachęcam do tego zdecydowanie. Jeżeli chcecie ciekawych, dobrych lektur, artykułów dotyczących chrześcijaństwa, ale też chrześcijaństwa w tym świecie, warto zajrzeć. I właśnie w tym jednym z artykułów profesor Krzysztof Biedrzycki pisze tak. Właśnie a propos tego, o czym mówimy, dominuje lęk. Po stronie religijnej, to bylibyśmy my jako chrześcijanie, to strach przed laicyzacją, rozpadem znanego świata, upadkiem tradycyjnych wartości. Boimy się wszystkich, którzy kwestionują polityczną, materialną, ale też symboliczną dominację chrześcijaństwa. Boimy się konsekwencji osłabienia roli chrześcijaństwa w społeczeństwie, a w wersji mocnej wręcz prześladowań ludzi wierzących. Dlatego ateista, agnostyk, a nawet liberał, chrześcijański liberał, wychylający się poza te mury, to wrogowie. Ba, liberał nawet gorszy niż ateista, bo rozbraja nas, obrońców, od wewnątrz. Słudzy diabła, szerzyciele zła i zgorszenia. Po stronie przeciwnej strach obejmuje opresję religijną, przemoc symboliczną i realną, irracjonalność, ograniczenie wolności. Boimy się teokracji, ciemnogrodu, głupoty, hamowania rozwoju cywilizacji. Być może, kiedy słyszysz te słowa, one są tobie bliskie. Czy kiedykolwiek, kiedy miałeś okazję właśnie opowiadać o chrześcijaństwie, o swojej wierze, o swoim światopoglądzie, o sposobie życia, naśladując Chrystusa, spotkałeś się właśnie z określeniem ciemnogrodu, jakiejś teokracji, tego, że twoja narracja, twój sposób myślenia jest właśnie irracjonalny, bo my myślimy w oparciu o dowody, a ty, gdzie jest rozum? A z drugiej strony, jak spojrzeć na historię Kościoła i tego, w jaki sposób chrześcijanie nieraz i niejednokrotnie wyrażają się i postępują, trudno się dziwić tej tak zwanej drugiej stronie. Ale ten lęk nie jest dobrym punktem wyjścia dla naszego sposobu myślenia. Niektórzy już proponują propozycję przetrwania. Wspominałem tutaj o opcji Benedykta, takiego pisarza, drechera, myśliciela chrześcijańskiego, który proponuje, żebyśmy wrócili do katakumb, schowali się i przetrwali jak w jakimś szczególnym atomowym schronie, aż przyjdą lepsze czasy dla chrześcijan, bo dzisiaj taka jest nasza rola. Ale są też ci, którzy powiedzą, że powinniśmy się zasymilować, powinniśmy jeszcze raz zweryfikować słowa Ewangelii, jeszcze raz zastanowić się nad tym, czy Biblia rzeczywiście mówi tak, a nie inaczej, chociażby o małżeństwie, mówiąc, że jest i ma być heteroseksualny. Przecież można to zmienić. Dlaczego nie? Wiemy, że mamy iść do świata, ale jednocześnie mamy gdzieś to poczucie, że do świata nie należymy i mamy być od niego na oddzieleni. W podobnej sytuacji byli przyjaciele Daniela i on sam, kiedy byli w Babilonie. To paradoks. Słuchajcie, kiedy dzisiaj czytamy historię o Babilonie i o tym, co się działo wtedy z czasów Księgi Daniela, mamy wrażenie, że uczestniczą w bardzo podobnych wyzwaniach. Spróbujmy przeczytać kilka pierwszych wersetów z trzeciego rozdziału. Król Nabuchodonozor, tego już poznaliśmy w poprzednich, że tak powiem, odcinkach, kazał ulać posąg ze złota. Miał on 60 łokci wysokości i 6 łokci szerokości. To jest mniej więcej około 30 metrów wysokości, 3 metrów szerokości. No to są takie pomniki też w Polsce, w różnych miejscach. Król Nabuchodonozor rozesłał posłów, aby zwołali satrapów, przełożonych, gubernatorów, doradców, skarbników, sędziów, stróżów porządku i wszystkich wyższych urzędników tej prowincji, a mieli oni przybyć na poświęcenie postawionego przez niego posągu. Zeszli się więc satrapowie, przełożeni, gubernatorzy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, stróże porządku, wszyscy wyżsi urzędnicy tej prowincji na poświęcenie posągu, który postawił król Nabuchodonozor. Kiedy stanęli przed posągiem, który postawił Nabuchodonozor, herold zawołał donośnym głosem: posłuchajcie, ludy, narody i języki. Gdy tylko usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud, wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadnijcie na twarz, oddajcie pokłon temu złotemu posągowi, który postawił król Nabuchodonozor. Kto nie upadnie na twarz, nie odda pokłonu, zostanie w tej samej godzinie wrzucony w sam środek rozpalonego pieca. Członkowie wszystkich ludów, narodów i języków w chwili, gdy usłyszeli instrumenty muzyczne, upadli na twarz i oddali pokłon złotemu posągowi, który postawił król Nabuchodonozor. Jakże kuriozalna sytuacja. Nabuchodonozor, chociaż miał już doświadczenie z Danielem, który objaśnił mu jego sen, miał już doświadczenie z najwyższym Bogiem Daniela, któremu też oddał cześć, wiedząc mniej więcej z proroctwa Daniela, co przypadnie w jego królestwie w udziale, tak czy siak, pycha pozostaje większą. Król tworzy jakiś szczególny posąg, który stawia, takie widzi mi się, takiego króla i władcy, takiego imperium jak Babilon, nagle stawia taki piękny, wysoki posąg i mówi: ej, zjeżdżamy się wszyscy, stajemy tutaj ładnie i teraz wszyscy klękamy, żeby oddać mi hołd, żebym ja wiedział, że rzeczywiście wszyscy jesteście mi lojalni i oddani. Jak sami zdajecie sobie sprawę, było to trudne, jeżeli ktoś miał inne zdanie. Nagle wszyscy się zjeżdżają, wszyscy dostają oficjalne zaproszenia, wielka feta, mnóstwo instrumentów, herold coś zapowiada, król pewnie stoi w swojej szacie, bardzo możliwe, że nawet obserwuje całą ceremonię, tam być może, nie wiem, dziesiątki, setki, może jeszcze więcej ludzi zgromadzonych i przed tym wielkim posągiem, pierwsza uroczystość, prawdopodobnie planowali takich więcej. nie wiem, może co roku, może co pół roku, może co miesiąc, a może codziennie. Po prostu teraz wszyscy się pokłonią na znak, że przynależycie i jesteście lojalni wobec króla. Jak się później okazuje, nie tylko wobec króla, ale wobec jego bogów. A teraz spróbujmy sobie wyobrazić sytuację bardziej współczesną. A o co ty byłeś proszony? Jakieś miejsce, niewygodne, chwila i sytuacja, w której miałeś moralny dylemat, którego nie mogłeś w jakiś sposób pokonać. Kiedy widziałeś, że to, co jesteś proszony, nie jest zgodne z tym, w co wierzysz i jak powinieneś postąpić, a jednakowoż nie było łatwo powiedzieć nie. Presja była ogromna, być może byli ludzie, którzy patrzyli na ciebie, być może stawiałeś na szali i w obliczu konsekwencji zaopatrzenie twojej rodziny, twoją reputację, twoje stanowisko, twoją funkcję, twoją przyszłość. Może to była po prostu niewłaściwa, pozamałżeńska relacja seksualna. A może szef wysłał cię, abyś wręczył komuś łapówkę albo oczekiwał, że przymkniesz oko na jego kreatywną księgowość. Może twoi koledzy z klasy pytali się, no jak to, z nami się nie napijesz? A może jako lekarz stałeś przed dylematem dotyczącym aborcji? A może jako pastor zostałeś poproszony o ślub dla pary osób nieheteronormatywnych? A może jako polityk byłeś zmuszony do tego, żeby razem ze swoimi współtowarzyszami w partii głosować wbrew swoim przekonaniom? Takie inne dylematy gdzieś spotykają nas na co dzień. Chociaż te, które wyczytałem, wyglądają na grube, bo chciałem je porównać do sytuacji, przed którą stali przyjaciele Daniela, to jednocześnie tak naprawdę zderzamy się z nimi na co dzień. Jak postąpimy, kiedy presja środowiska i korzyści, które z tego płyną, wydają się wskazywać, że tym razem albo teraz, albo w tej sytuacji można przymknąć oko. Ale historia Szadraka, Meszaka i Abednego, bo takie nadano im imiona w Babilonie, się na tym nie kończy. Posłuchajmy dalej. W tym samym czasie przyszli jacyś Chaldejczycy, aby oskarżyć Żydów, czyli ich. Powiedzieli do króla Nabuchodonozora: królu, obyś żył wiecznie. Ty, królu, wydałeś rozkaz, aby każdy człowiek, który usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, swoją drogą jest to wymienione tak często, że aż brzmi kuriozalnie i mam wrażenie, że to było zamierzenie autora, żeby pokazać, jak kuriozalne jest ilość tych instrumentów przy takiej dziwnej okazji. Upadł na twarz i oddał pokłon złotemu posągowi. A kto nie upadnie na twarz i nie odda pokłonu, zostanie wrzucony w sam środek rozpalonego pieca. No to wiesz co, są tu Judejczycy, Szadrach, Meszach i Abednego, którym powierzyłeś zarządzanie prowincją Babilonu, bo taką mieli funkcję. Oni, królu, nie słuchają twoich poleceń, nie padają na twarz przed złotym posągiem, który postawiłeś i nie oddają mu pokłonu. Jak się okazuje, zrobili to złośliwie, ale musieli mówić prawdę, bo wtedy Nabuchodonozor w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadraka, Meszaka i Abednego. Gdy oni stanęli przed królem, Nabuchodonozor powiedział: czy to prawda, Szadraku, Meszaku, Abednego, że nie chcecie służyć moim bogom i oddawać pokłonu złotemu posągowi, który postawiłem? Czy teraz, gdy usłyszycie, uwaga, głos rogu, fletu, lutni, cytry, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów strunowych, jesteście gotowi upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który ja postawiłem? Bo jeżeli nie, zostaniecie wrzuceni w sam środek rozpalonego pieca. A który Bóg zdoła wyrwać was z mojej ręki? Tak jak w pierwszym i drugim rozdziale, wierność przyjaciół Daniela i jego samego doprowadziła ich do miejsca, gdzie mieli powodzenie, gdzie oznaczało to sukces, bo w rezultacie ich postawy, ich wierności Bogu, ich skłonności do tego, żeby słuchać bardziej praw właśnie Boga Jahwe niż tego, gdzie trafili do Babilonu właśnie w niewolę, bo trzeba przypomnieć, że dlatego tam byli, tym razem ich gotowość do bycia wiernym, do bycia posłusznym Bożym prawom prowadziła ich do konfrontacji i do cierpienia. Ich sytuacja miała się zmienić z dnia na dzień. Status, bogactwo, wpływ, jakiś komfort życia już się ustawili, jakoś sobie to poukładali, a tu nagle taki zwrot. Co sprawiło, że w tym momencie, właśnie w tym momencie zadecydowali inaczej niż wszyscy by się spodziewali. Niby taka błaha sprawa. Tam był tłum. Kto by zauważył, że oni też przyklęknęli? Kto by im na to zwrócił uwagę? Kogo by to w ogóle obchodziło? W kraju tak wielu bogów, politeistycznym, totalnie relatywistycznym, wiecie, żyli w świecie, gdzie to, co my dzisiaj nazywamy czymś, co jest zdeprawowane, złe, nie wiem, niegodziwe, nieprzyzwoite, no to pomnóżcie to sobie razy 100 i macie Babilon, a może nawet jeszcze więcej. I oni żyli w tym kraju, jakoś sobie poradzili. I z jednej strony, kiedy była sytuacja, że mieli jeść z królewskiego stołu, zdecydowali, że będą jeść inaczej i znaleźli na to rozwiązanie w sposób roztropny i mądry i takie też zaproponowali. Ale z drugiej strony studiowali astrologię, studiowali magię, byli tymi, którzy byli doradcami króla. Musieli żyć w świecie, który był zepsuty wokół nich i oni z tego też bogactwa korzystali, służyli na dworze króla. Co więc sprawiło nagle, że taka rzecz, taka prosta, taka błaha, żeby zgiąć na chwilę kolano razem ze wszystkimi. Przecież Pan Bóg widzi nasze serca i wie, co myślimy. Więc dla dobra sprawy po prostu na chwilę się pokłonimy. To był dylemat. To był dylemat, z którego oni, jak zaraz przeczytamy, wydaje mi się, wyszli zwycięsko. Ale to jest dylemat dzisiaj, w którym Kościół, moim zdaniem, i chrześcijanie, my, nie zdajemy egzaminu tak często. Bo to jest miejsce, w którym rodzi się jakaś zdumiewająca ochota, gdzie Kościół przeradza się w agresora. A pozwólcie, że wytłumaczę, o co mi chodzi. Bo kiedy pojawia się lęk, że możemy stanąć przed takimi sytuacjami, chcielibyśmy je odsunąć od siebie jak najdalej. Chcielibyśmy wiedzieć, że żyjemy w środowisku i w miejscu, które coś takiego nas nie spotka. Żyjemy w kraju, który nazywa się chrześcijańskim. Chcielibyśmy wiedzieć, że te prawa i te przywileje zostaną dla nas zachowane. Ale teraz, gdybyśmy wyobrazili sobie alternatywną rzeczywistość. Wyobraźcie sobie taką rzeczywistość w Polsce. Może być trudno, ale czyżby, że w każdej z klas lekcyjnych albo w każdym urzędzie stoi jakiś posążek jakiegoś, na przykład, dajmy na to, hinduskiego boga. Że otwarcie każdej ważnej instytucji albo rozpoczęcie jakiegoś ważnego igrzyska czy wydarzenia poprzedza jakiś rytuał religijny właśnie jednego z bardzo wielu politeistycznych hinduskich bogów. Na przykład, tylko tak mówię, wyobraźmy sobie, że prawa dotyczące moralności takiej religii, takiego światopoglądu są wpisane gdzieś w konstytucję. Że w każdej szkole są zajęcia właśnie z religii, mówiącej o najróżniejszych bogach hinduizmu, których możesz się uczyć i których powinieneś znać. Kalendarz jest ułożony według tego schematu. Są chrześcijanie, którzy na całym świecie żyją właśnie w takich krajach, gdzie są zdecydowaną mniejszością i tak właśnie funkcjonują. Ale u nas, jak prosto jest nie zauważyć tego, że są ludzie, którzy muszą mieszkać i żyć w kraju, w którym być może nie są mile widziani dlatego właśnie, że ten kraj nazywa się chrześcijańskim. O ile wierzę, że Szadrach, Meszach, Abednego zrobili absolutnie słusznie, nie klękając w tym momencie, o tyle my czynimy z takich postaw bardzo kuriozalne i śmieszne wręcz chrześcijaństwo. A już powiem wam dlaczego. Bo bardzo łatwo nasz lęk sprawia, że przeradzamy się w fundamentalistów, którzy gotowi są zmienić otoczenie, środowisko, kraj na swoją modłę. W przekonaniu, że to jest właśnie ewangelizacja, że to jest zanoszenie Ewangelii, jeżeli kraj albo nasze otoczenie będzie wyglądało tak, jak my byśmy sobie wyobrażali, że wygląda Boże Królestwo. Tym samym zaczynamy odmawiać tym, którzy myślą inaczej, praw do tego, żeby tak funkcjonowali. Ktoś wpada na pomysł, że będąc cukiernikiem nie wyprodukuje tortu weselnego dla pary nieheteronormatywnej, pary gejów. Ktoś wpada na pomysł, że kiedy jego korporacja wymyśla jakiś miesiąc szczególny dumy, na przykład LGBT, on w jakiś szczególny sposób zaproponuje rozwiązania biblijne wszystkim i powie, że tak powinien wyglądać świat, więc absolutnie ja nie mogę się na to zgodzić. A później masz aferę na całą Polskę. Są ludzie, którzy powiedzą bez szczególnych powodów i jakiejś choroby alkoholowej, na przykład w rodzinie, stwierdzą, że ich wesele będzie bez alkoholu. Dlaczego? Dlatego, żeby wszystkim pokazać, że oni są chrześcijanami i funkcjonują i myślą inaczej. Ja osobiście lubię wesela, gdzie jest po prostu wolność. Są ci, którzy siedząc przy stole ze swoimi przyjaciółmi powiedzą, wiesz co, Pan Bóg nie lubi, kiedy jem wieprzowiny, więc nie zjem razem z tobą tej pizzy. Są tacy, którzy będą protestować przed spektaklami, które nie mają chrześcijańskiego przesłania. Będą tacy, którzy będą gotowi stawać na całej granicy naszego kraju, żeby nie wpuścić tutaj żadnego zła, modląc się, żeby nie przyjechali do nas ludzie, którzy to zło reprezentują. Są tacy, którzy wprowadzą ustawy anty-LGBT w najróżniejszych miastach, w przekonaniu, że to ich chrześcijański obowiązek. Rozbawiła mnie sytuacja, kiedy czytałem o senatorze albo kandydacie do Senatu w Stanach Zjednoczonych, który na podstawie swoich chrześcijańskich wartości, kiedy dziennikarka chciała mu towarzyszyć przez cały dzień jego podróży kampanijnej, odpowiedział, że nie. A uzasadnił to w ten sposób, że nie może jeździć z kobietą sam na sam w samochodzie przez cały dzień, bo ma taką zasadę wobec swojej żony. Czy to dobra zasada? Fantastyczna. Ale dlaczego po prostu nie wziął jeszcze kogoś ze sobą? Nie zadzwonił do swojego przyjaciela, nie wziął jednego ze swoich pracowników i powiedział, słuchaj, jest dziennikarka, która chce spędzić ze mną czas przez cały dzień, chce to opisać później i tak dalej. Chciałbym, żebyś mi towarzyszył, bo nie chcę, żebyśmy byli przez cały dzień sami. Nie, ten ciężar przerzucił na nią. I uważam, że nie postąpił słusznie. I właśnie tu jest taki i mały skręt, a jednocześnie tworzy wielką różnicę. Bardzo lubimy, myśląc o Ewangelii, o chrześcijaństwie, przemieniać świat na swoją modłę. Występujemy w obronie samych siebie, swojego stylu życia, swoich ludzi i swoich praw. I wierzymy, że to jest uprawnione. W zasadzie fundujemy wszystkim trochę inną wersję tego, co było w raju. Tam była mowa o tym, że można korzystać ze wszystkiego, oprócz tego jednego drzewa. A my proponujemy ludziom, nie możecie tak funkcjonować, to wszystko jest złe, oprócz tej jednej drogi, którą my proponujemy. A wyobrażasz sobie Szadracha, Meszacha, Abednego w takiej wersji? Kiedy stają tam nagle i mają jakieś powodzenie, mają jakąś funkcję, mają jakąś pozycję i mogą powiedzieć, drogi królu, to wszystko jest bzdura z tym posągiem. Słuchaj, porozmawiajmy. My ci wytłumaczymy, jak sprawa powinna wyglądać. I wtedy cały ten kraj będzie rzeczywiście miał błogosławieństwo. My ci pokażemy, jak to powinno wyglądać, jak musisz go zmienić i po co to kłanianie się. My ci powiemy, komu się kłaniać i jak. Czy mogliby wskazać na prawdziwego Boga? Zdecydowanie tak. Czy wybrali taką drogę? Zobaczmy. Kiedy stanęło przed nimi po raz kolejny to pytanie, bo król dał im drugą szansę, zobaczcie, robi się trudniej, jeszcze trudniej. Bo gdyby ktoś to od razu jakoś, nie wiem, od razu by cię wywalili z roboty, od razu twoje relacje by się popsuły, od razu w szkole wszyscy by powiedzieli, że cię nie lubią, może by było łatwiej, ale ktoś przychodzi do ciebie drugi raz i mówi, słuchaj, zastanów się jeszcze raz, a może jednak przyklękniesz, a może jednak się poddasz. A może jednak zrobisz to razem z nami? I tak właśnie zaproponował im król. Macie jeszcze szansę. Czy teraz, kiedy wszystkie te instrumenty, nie będę ich wymieniał, znowu zagrają, to wtedy oddacie pokłon moim Bogom i mi? Na co oni odpowiadają? Odważnie. Nie musimy na to odpowiadać. Przed królem Babilonu, imperium, Wszyscy się przed chwilą kłaniali. Oni stojąc we trzech, nie mając już w zasadzie, będąc na dywaniku, mówią, nie musimy na to odpowiadać. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, istnieje i może nas wyratować z rozpalonego pieca, wyratuje nas także z Twojej ręki, Królu. Ale nawet jeśli tego nie uczyni, to wiedz, Królu, że nie będziemy służyć Twoim Bogom i nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który postawiłeś. I oto tych trzech oparło się potędze. Z odwagą, wręcz powiedziałbym impertynencją, mówią, nie musimy na to odpowiadać. Nie widzimy powodu. A wiesz dlaczego? Dlatego, że nasz Bóg, któremu służymy, któremu wierzymy, któremu ufamy, ma moc nas uratować. W związku z czym może nas uratować. Jeżeli to będzie Jego wolą, to nas uratuje. Ale jeżeli by to nie było Jego wolą, to i tak nie będziemy się kłaniać Twoim posągom i Twoim bóstwom. Podoba mi się ten moment. Mam wrażenie, że chciałbym stanąć w takiej sytuacji. Może nie chciałbym przeżywać tego dylematu, ale chciałbym być tym, który jest tak odważny, żeby stanąć naprzeciwko właśnie moralnej, etycznej, poważnej odpowiedzi decydującej o całym moim życiu i że się nie poddam, że nie ulegnę. Że nie będę w tym momencie słaby, że moja wiara będzie rzeczywiście w tym momencie mocna, tak jak ich. Tak często myślimy o tym, że jeżeli należymy do Boga, to ten świat należy do nas. A tak rzadko może myślimy o tym, że nie jesteśmy z tego świata, ale do tego świata Bóg nas posłał. Dali chyba największe możliwe świadectwo, nie odpowiadając na pytanie, a pokazując, chcemy Ci pokazać, że to nie jest Bóg, którego musimy testować, ale to jest Bóg, któremu ufamy i o którym wiemy, że może wszystko. W związku z czym, jeśli tego nie zrobi, to nie będzie świadczyło o tym, że nas nie zna, że nas nie chce albo że Go nie ma, tylko o tym, że Jego wola jest taka, żebyśmy po prostu dzisiaj w tym piecu, do którego chcesz nas wrzucić, zginęli. I tak nie będziemy kłaniać się Twoim Bogom. Jest tylko jeden, ten jedyny Bóg, któremu służymy, któremu ufamy, któremu wierzymy. Szadrach, Meszach, Abednego nie rzucają nic na króla. Nie mówią mu, słuchaj, wiesz co, teraz zostaniesz przeklęty, bo nas wrzucasz do tego pieca. Teraz zobaczysz, jakie będą konsekwencje tego. Bóg cię ukaże. Zobaczysz, twój kraj się rozpadnie. Nie rób tego. Widzisz, mogłeś nas posłuchać, zmienilibyśmy twój kraj na lepsze. Nie chciałeś? Proszę bardzo, wrzucisz nas tutaj, zobaczysz, będziemy męczennikami, wszyscy pójdą za nami. Żadna z tych rzeczy się nie wydarzyła. W żadnej sposób nie byli opresyjni wobec tego, co wierzy Nabuchodnezar i czego oczekiwał. Oni całą odpowiedzialność, jakby całe wydarzenie wzięli na siebie. Powiedzieli, to jest nasz Bóg, my Mu służymy, jeżeli taka jest Jego wola, proszę bardzo. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby być Mu posłuszni. I dzisiaj, jeżeli taka będzie Jego wola, to nas wyratuje. Jeżeli nie, to zginiemy. Ale to nie zmienia faktu, że tylko Jemu będziemy oddawać cześć. Wiem, że to się wydarzyło 26 wieków temu, ale mam wrażenie, że to by była bardzo odpowiednia postawa chrześcijańska na dziś. Wtedy Nabuchodonozor bardzo się rozgniewał. Na Szadraka, Meszaka, Abednego zmienił się wyraz jego twarzy, kazał rozpalić piec 7 razy mocniej niż zwykle. Prawdopodobnie to jest jakaś metafora albo coś w rodzaju retoryki. Ponoć najmocniej mogli rozpalić piece w tamtym czasie do 1500 stopni Celsjusza. Chyba gorąco, nie? A najsilniejszym ze swoich wojowników polecił związać Szadraka, Meszaka, Abednego, wrzucić w sam środek rozpalonego pieca. Wtedy związano ich w pełnym stroju, wrzucono tam w środek rozpalonego pieca. A że rozkaz króla był surowy i piec rozpalono ponad zwykłą miarę, ogień strawił ludzi, którzy wrzucali Szadraka, Meszaka i Abednego. A trzej młodzieńcy, Szadrak, Meszak, Abednego, wpadli związani w sam środek pieca. Koniec. No jak z tego wyjść cało? Ale wtedy król Nabuchodonozor przestraszył się, wstał szybko i zapytał swych doradców. Czy tych trzech ludzi nie wrzucono związanych w sam środek ognia? Oni odpowiedzieli królowi, tak było, królu. Król powiedział, no widzę czterech ludzi, rozwiązanych, przechadzających się wśród płomieni. nie ponieśli żadnej szkody. Czwarty wyglądem przypomina anioła. Nabuchodonozor poszedł do otworu rozpalonego pieca i powiedział: Szadraku, Meszaku, Abednego. Już to samo musiało być tak zabawne. Przed chwilą wrzucili ich do takiego pieca, z którego nikt nie może wyjść, a teraz on krzyczy do tego pieca: Ej, chłopaki, wyjdźcie! Słudzy Boga Najwyższego. I zbliżcie się tutaj. I uwaga, Szadrach, Meszach, Abednego wyszli więc z samego środka płomieni. Zebrani satrapowie, przełożeni, gubernatorzy i doradcy króla, czyli wszyscy byli tam zebrani, patrząc na to, jak Judejczycy właśnie zaraz spłoną. Że ogień nic nie uczynił ciałom tych trzech młodzieńców i że nawet jeden włos na ich głowach nie spłonął. Ich płaszcze nie zostały naruszone, nawet nie unosił się od nich zapach spalenizny. Nabuchodonozor powiedział: Błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka, Abednego. On posłał swojego anioła i uratował swoje sługi, którzy mu ufali. Złamali rozkaz królewski, bo woleli wydać swoje ciała, niż upaść na twarz i oddawać cześć innemu Bogu poza swoim. Dlatego wydaje taki rozkaz. Wszystkie ludy, narody i języki, które zbluźnią przeciwko Bogu, Szadraka, Meszaka, Abednego, zostaną rozerwane na kawałki, a ich splądrowane domy legną w gruzach, ponieważ poza nim nie ma żadnego innego Boga, który by potrafił ocalić. Następnie król ustanowił Szadraka, Meszaka, Abednego przełożonymi w prowincji Babilonu. Przypuszczam, że po prostu ich przywrócił do tego stanowiska, które najprawdopodobniej dosłownie przed chwilą jakimś tam edyktem stracili. I uwaga, ryzykowalibyśmy bardzo poważnie, gdybyśmy uważali, że ta historia jest o tym, że Pan Bóg cię wyratuje z każdej opresji i nie będzie konsekwencji takiego postępowania, czyli wierności wobec Niego, że nie będzie konsekwencji dla ciebie, dla twojej rodziny, dla twojej przyszłości. Byłoby naiwnym myśleć, że to jest właśnie historia, która nam pokazuje, że ilekroć ja się postawię wobec moralnych wyzwań tego świata i mojej codzienności, to Pan Bóg po prostu mnie wyratuje z paszczy lwa, z płonącego pieca i tym podobnych i będę później żył długo i szczęśliwie. Nie, to nie jest historia o tym. To nie jest historia o tym, że testujemy Pana Boga i mówimy: jeżeli Ty nas teraz wyratujesz, widzisz, patrz, ja robię coś dla Ciebie, jeżeli mnie wyratujesz, to ja Ci zaufam. Nie, to jest historia o tym, że ufam Ci bezgranicznie, bez względu na wszystko i Twoja wola, jak się stanie, taka będzie. Ale koniec tej historii odkrywa nam istotę decyzji chłopaków, kiedy tam byli. Bardzo często, kiedy my próbujemy coś zdecydować w obliczu naszych dylematów, w obliczu takiego osaczenia i wygnania na tym świecie, myślimy w kategoriach moralności i naszego poczucia moralności. Tego, co nam się wydaje, że jest słuszne, że jest właściwe, tego, jak chcielibyśmy, żeby ten świat wyglądał. Ale pokazali nam Szadrach, Meszach i Abednego, że nie chodzi o nasze poczucie moralności i wygody, ale o Bożą chwałę. Jest tak wiele rzeczy, o których musimy decydować na co dzień, po prostu, wierząc, że to jest Boża wola, bądź nie. Ale jest jedna, która dotyczy, decyzja, która dotyczy takiej sprawy, w której nie ma ani kawałek w lewo, ani w prawo, ani krok do tyłu, ani nawet krok do przodu. A mianowicie to, co już dzisiaj było tutaj przeczytane, że Bóg jest absolutnie na pierwszym miejscu. On jest zazdrosny i nie będziesz się kłaniał nikomu innemu. Nigdy. Musimy być uważni, żeby patrzeć, komu się kłaniamy. Bo nasze przekonanie o tym, że musimy zmienić na przykład polskie prawo w taki sposób, żeby chrześcijańskie wartości były tam zawarte, nie wiem, czy jest do końca słuszne. Jeżeli to będzie wola Boża, okej. Ale czy w moim życiu muszę się zastanawiać, czy bardziej kłaniam się mamonie czy Bogu, to jest bardzo słuszne. Kiedy myślę o tym, czy moje miasto powinno wystosować jakąś szczególną ustawę, uchwałę czy coś, co sprawi, że osoby, które deklarują się jako LGBT+, mają czuć się niemile widziane, nad tym bym się zastanawiał. Ale jeżeli chodzi o mnie i o moje życie i o to, czy powinienem wkraczać w taką relację, chociażby pozamałżeńską, seksualną, wiedząc, czego Bóg ode mnie oczekuje, nad tym bym się zastanawiał. Rozumiecie różnicę, która tam się wydarzyła? Czy widzicie tą moralną, piękną zagwozdkę, która odwraca właśnie logikę, chociażby tą zawartą w tych filmach? My tak często gotowi jesteśmy oddać życie i naszą chrześcijańską całą, nie wiem, jakąś, nie wiem, wartość czy nasz światopogląd za rzeczy błahe i nieistotne. Przekonując świat, jak świat powinien żyć. Tymczasem sami żyjąc nie według Bożych praw i często kłaniając się bóstwom i bożkom i idolom, których nawet nie chcemy we własnym życiu dostrzegać. To nic, że obżerasz się dniami i nocami i nie walczysz ze swoją otyłością, ale jednocześnie pójdziesz na ulicę i będziesz krzyczeć, że ten świat jest grzeszny i wszyscy są grzesznikami, idą do piekła. Jeżeli nie poznają Pana Jezusa, to nie będą zbawieni. Czy widzisz dysonans? W życiu Szadraka, Meszaka, Abednego go nie było. Na co dzień żyli w świecie, który był im absolutnie wrogi, który był zdeprawowany, który był totalnie nieświęty, który był zupełnym zaprzeczeniem tego, jak Izrael miał żyć, a jednak żyli w tym świecie. I nawet im się tam powodziło. I dbali o błogosławieństwo właśnie dla tego miasta. Jak jest zapisane w księdze innego proroka Jeremiasza, że takie jest nasze zadanie jako Bożych ludzi. Tam, gdzie Pan Bóg nas postawił, mamy dbać o to, żeby Pan Bóg błogosławił temu miejscu, tym ludziom. To zadziwiające, ale tak właśnie Pan Bóg mówi, że żeby przynieść Jemu chwałę, my mamy dbać o to, żeby Pan Bóg błogosławił temu miejscu i tym ludziom. Nie skupiać się na swoim poczuciu moralności i tego, co my potrzebujemy, ale patrzeć, w jaki sposób możemy prowadzić misję Boga żywego tutaj na ziemi. Nie egzekwując Ewangelię czy Boże prawa od ludzi, ale sami nimi żyjąc. Może Daniel, Szadrach, Meszach, Abednego byli pięknym przykładem tego, w jaki sposób możemy postępować, ale Jezus Chrystus, ten był zdecydowanie najlepszym. I mam wrażenie, że stanął dokładnie w tych samych sytuacjach. Kiedy chociażby stojąc przed Piłatem, władzę dostałeś od Boga i co się wydarzy, to Jego wola. On ma moc mnie uratować. Gdybym tylko zawołał, tutaj armia aniołów się pojawi. Ale ja chcę, żeby Jego wola się wydarzyła. I nawet jeżeli będzie to oznaczać cierpienie, a nie zysk i powodzenie, to i tak nie będę kłaniał się idolom tego świata. Razem czy osobno to pytanie, które musimy sobie zadawać, rzeczywiście żyjąc w tym świecie codziennie. Bo z jednej strony moglibyśmy zapytać, czy chrześcijanin ma kochać świat? Ależ absolutnie, w pierwszym liście Jana jest napisane, że nie miłujcie tego świata ani żadnej rzeczy, która należy do niego. A zatem pytanie jeszcze raz, czy chrześcijanin ma kochać świat? Ma kochać świat, skoro tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego oddał, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale mógł żyć wiecznie. A my mamy Go naśladować. Chcielibyśmy, żeby odpowiedzi były czarno-białe, tam, gdzie czarno-białe nie są. A widzimy szarości, tam, gdzie ich nie ma. Myślę, że Kościół może dużo nauczyć się dzisiaj z lekcji Szadraka, Meszaka, Abednego i z Księgi Daniela. Żyjemy na co dzień w świecie, w którym jesteśmy na wygnaniu, bo Bóg powiedział, że nie jesteśmy z tego świata. Pan Jezus powiedział, nie jesteście z tego świata i rzucam was jak owce między w ogóle wilki. Tak, będziecie pożerani, będziecie przeżynani piłą, będziecie prześladowani, bo jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Tymczasem tak często my chcielibyśmy zupełnie w to nie wierzyć. Chcielibyśmy wierzyć, że możemy uczynić jakąś dziwną chrześcijańską republikę, w której wszyscy będą chrześcijanami albo po prostu stąd wyjadą. Wprowadzimy swoje prawa, swoje zasady i wtedy nasze dzieci będą mogły się bawić bezpiecznie na ulicy. No ale skoro większość ludzi w tym kraju jest chrześcijanami, to dlaczego nasze dzieci nie mogą się bawić dzisiaj bezpiecznie na ulicy? Ano dlatego, że nam się to ciągle odwraca. To jest zasadne pytanie. Komu się kłaniasz, a komu nie? Kompromis? Ustępstwo? Czy może tak naprawdę moja fanaberia? A zmiana pochodząca od Boga czeka zupełnie w innym miejscu. Szadrach, Meszach, Abednego wyszli zwycięsko nie dlatego, że ich życie zostało uratowane. Na tym im nie zależało. Wyszli zwycięsko dlatego, że Bóg użył ich dla swojej chwały. My chcemy tego samego. Więc dzisiaj, słuchajcie, możemy się modlić o to, żeby Bóg używał nas właśnie w ten sam sposób, byśmy wiedzieli, kiedy zgiąć kolano, a kiedy stać wyprostowanym i powiedzieć, to się nie wydarzy. Panie, dziękujemy Ci za ten fragment Twojego słowa, za Twoją łaskę i za to, że możemy dzisiaj go studiować. Dziękujemy Ci za to, że Ty, Panie, mówisz przez swoje słowo do nas i uczysz nas, w jaki sposób żyć w świecie, który jest Twoim dzieciom wrogi, grzeszny, gdzie rządzi Książę Ciemności, jak jest napisane w Bożym Słowie. Ale Ty, Panie, przychodzisz zwycięsko przez krzyż swojego Syna i Jego zmartwychwstanie. My dzisiaj żyjemy Twoją sprawiedliwością i Twoim pokojem. Panie Jezu, to Ty powiedziałeś, że będziemy kontynuować Twoją misję tutaj na ziemi. I wysłałeś nas, Panie, i teraz prosimy Cię o to, abyśmy mądrze odróżniali te idole, którym kłaniamy się w swoim życiu. Abyśmy, Panie, nie oczekiwali od innych poprawy ich życia i zmiany, ale żebyśmy mogli być tak jak Ty i od Ciebie się uczyć, a żeby to ta zmiana i ta ufność i to ta wiara powodowała zaskoczenie i świadectwo dla świata wokół. Boże, nie chcemy za wszelką cenę chronić swojego życia, ale za wszelką cenę chcemy objawić Twoją chwałę. To będzie spełnione życie według Twojego planu. Chcemy naśladować Ciebie, Panie Jezu, tak samo jak Ty, kiedy w obliczu próby mówiłeś i modliłeś się, że ze świadomością, że Twój Bóg, Ojciec, może wyratować Cię z tego, ale jednocześnie ze świadomością, że to Jego wola ma się wydarzyć. Boże, tak właśnie chcemy żyć. Panie, pokaż nam, jak żyć w tym świecie, będąc świadectwem o Tobie. Jak kochać tych, którzy na nim są, jednocześnie nie miłować żadnej rzeczy, która do tego świata należy. Do żadnej się nie przyzwyczajać, ale trzymać się zawsze Ciebie. O to Cię prosimy, Panie, bo wiesz, że dylematy są trudne. Czasem wydają się błahe, a okazują się poważne. Czasem jest dokładnie odwrotnie. Potrzebujemy Twojej mądrości, a Ty powiedziałeś, że będziesz nas ją obdarzał. Prosimy Cię, Duchu Święty, prowadź nas i Tobie niech z tego płynie chwała. W imieniu Jezusa. Amen. Zawsze, słuchajcie, po kazaniu zostawiamy takie 2 minutki refleksji do tego, żeby móc w tej zaganianej Warszawie, właśnie w wielkim mieście, takim naszym małym Babilonie, znaleźć chociaż chwilę, żeby się zastanowić, posłuchać Bożego głosu, może podjąć jakąś refleksję nad swoim życiem, może jakąś decyzję, pomodlić się, być może pierwszy raz, nawet jeżeli zrobisz to dzisiaj pierwszy raz, jest okazja.